Po pierwsze wiersze. Audycja dla tych, którzy piszą wiersze, czytają wiersze i dla tych, którzy chcieliby wiersze czytać, ale nie wiedzą od czego zacząć.
Krzysztof Kuczkowski,
Tadeusz Dąbrowski,
Stefan Kotiuk, realizacja akustyczna.
Po pierwsze wiersze. Gość specjalny.
Jest 5 stycznia, znajdujemy się w bibliotece przy ulicy Mariackiej w Gdańsku, gdzie właśnie dobiegła końca promocja 2 numeru nowego kwartalnika artystycznego, kulturalnego Słowo. Jest ze mną redaktor naczelny tego pisma, dramaturg, również poeta, publicysta Wojciech Fułek. Wojtku, w czasach, kiedy znikają pisma literackie, w czasach, kiedy ich znaczenie spada, w czasach kulejącego czytelnictwa, tak zwanej literatury wysokiej, wpadasz na pomysł powołania do życia nowego tytułu. Skąd ten szalony pomysł i skąd ta wiara, że tym razem się uda?
Nie wiem, czy się uda. Na razie się udaje. Na razie się udaje z niczego zrobić, trochę w cudzysłowie jest to z niczego, zrobić magazyn artystyczny, cykliczny, w którym staramy się w ascetycznej, od razu powiem formie, państwo tego nie zobaczą, ale forma jest czarno-biała, ascetyczna, co moim zdaniem w dzisiejszych czasach jest raczej plusem niż minusem, bo kolor nas atakuje zewsząd, w związku z tym zarówno grafiki czarno-białe, a w tym drugim numerze bohaterem graficznym jest profesor Maciej Świeżyński, jeden z wybitniejszych twórców pomorskich, a na pewno najwybitniejszy moim zdaniem rysownik współczesny. Więc w dzisiejszych czasach zrobienie pisma jest, wydawałoby się, stosunkowo łatwe. Może nie do końca, bo po pierwsze trzeba mieć oczywiście jakiś pomysł, trzeba mieć finansowanie, trzeba mieć ludzi. Wydać książkę może każdy, bo wystarczy pójść do drukarni i za to zapłacić. Skonstruować pismo już nie do końca, ale to jest trochę dziedzictwo autografu, który prowadziłem przez jakiś czas i który z powodów pandemii umarł śmiercią naturalną. Trochę doświadczenia zebrane przy współpracy, choćby z Toposem, ale nie tylko, czy z różnymi periodykami, zarówno literackimi, dziennikami, czy gazetami. I wydaje się, że udało się nam wypracować już, mimo że to tylko 2 numery do tej pory, ale 3, 4 też już jest w zasadzie zakończone, prace redakcyjne są nad numerami, taką formułę, która pozwala na połączenie różnych gatunków sztuki. To jest podstawa, czyli żeby nie było to pismo tylko i wyłącznie dotyczące sztuk plastycznych, tylko i wyłącznie dotyczące dramaturgii, tylko i wyłącznie dotyczące poezji, bo to chyba nie to, że droga donikąd, bo każda z tych dziedzin jest tak głęboka, że zawsze znajdą się zarówno twórcy, jak i odbiorcy tych gatunków, ale dopiero połączenie pokazuje prawdziwą panoramę, w naszym wypadku pomorską, nie tylko sopocką, gdańską czy gdyńską, nie tylko trójmiejską, ale pomorską twórców, którzy tutaj tworzyli i połączenia ich z historią tego regionu, który ma różne karty w swoim dziedzictwie, w swojej historii opisane. Część, jak okazuje się już z tych 2 numerów, to są białe karty, które staramy się zapisywać na przykład zupełnie nieznanymi historiami albo zapomnianymi historiami czy zapomnianymi nazwiskami.
No właśnie, Trójmiasto jest pod tym względem dość wyjątkowe i ma szczęście do pism literackich, ponieważ inne miasta mogą nam pozazdrościć. Ukazuje się u nas Bliza, ukazuje się Topos, ukazuje się pismo Migotania Przejaśnienia. No i teraz nowy tytuł, którego 2 numer świętowaliśmy dzisiaj, Słowo. Jak powiedziałeś podczas promocji, żadne z tych pism nie wchodzi innemu w drogę. One nie są dla siebie konkurencją, one się wzajemnie dopełniają. Chyba też taka jest rola tego nowego tytułu, prawda? Żeby pośrednio również integrować środowisko.
No, takie mam ambicje, chociaż oczywiście każde z tych pism tworzy zupełnie inny zestaw autorów, chociaż ja na łamach Toposu się pojawiałem i pojawiam się. Z Pawłem Hille jestem blisko zaprzyjaźniony i wymieniamy się zarówno tekstami, jak i uwagami. Paweł Hille zresztą jest obecny w tym numerze drugim Słowa ze swoim tekstem nie literackim, nie czysto literackim, ale poświęconym właśnie twórczości plastycznej Macieja Świeszewskiego, więc to też jest forma uzupełniania się, takiego pomostu pomiędzy dziedzinami sztuki, o czym powiedziałem, ale również pomostu pomiędzy twórcami z różnych dziedzin i pomostu pomiędzy pismami. Moim marzeniem skrytym, a w zasadzie nie skrytym, bo jawnym, bo teraz je zdradzam Państwu, jest to, żebyśmy stworzyli wspólnie jedno, dwa, trzy przedsięwzięcia, które będą wychodziły ponad województwo pomorskie i pomogą nam wzajemnie pokazać gigantyczny potencjał tego środowiska, które tutaj jest, bo on jest, bo on tkwi. Nie wszystko da się jakby przedstawić na łamach tych wszystkich pism, o których mówimy, ale wydaje się, że reaktywacja czy organizacja jednego konkursu literackiego czy literacko-plastycznego, być może wspólna, czy zrobienie jednego festiwalu literackiego, który byłby związany z tym środowiskiem, bo ja zawsze mówię, że brakuje wśród tych wszystkich wielu konkursów literackich, które w Trójmieście są, i to ważnych. Nagroda Dramaturgiczna, Nagroda Literacka Gdyni, konkursy, które Topos, Festiwal Poezji, który przez lata Topos organizował, czy konkursy gdyńskie. Wszystkie są ważne, ale one tak naprawdę skierowane są do twórców z zewnątrz, a mi chodziłoby o to, żeby pokazać na jakimś festiwalu, na jakimś przeglądzie potencjał właśnie tych wszystkich pism, tych wszystkich ludzi tworzących z różnych gatunków, bo mamy fantastycznych twórców, zarówno począwszy od plastyki, a skończywszy na dramaturgii, tylko nie wszyscy o tym wiedzą. I taka jest rola również Słowa, żeby więcej osób się o tym dowiedziało.
W tle nasi słuchacze zapewne słyszą ożywione dyskusje po promocji pisma. Przyszli autorzy, przyszli poeci, przyszli uczestnicy życia kulturalnego Trójmiasta, więc już na tym wczesnym etapie pismo zdaje się jednoczyć czy przyciągać przedstawicieli bardzo różnych środowisk i myślę, że ta otwartość, jednocześnie różnorodność tematyczna jest ogromnym atutem Słowa. A do tego dodajmy jego powszechność w takim najbardziej dosłownym, praktycznym wymiarze, bo w przeciwieństwie do wszystkich właściwie pism kulturalnych w Polsce, to jest darmowe. Jest dystrybuowane w placówkach kultury, w miejscach publicznych. Jest po prostu do wzięcia. Skąd ten pomysł?
No, ten pomysł bierze się na przykład z rozliczeń z tego typu placówkami handlowymi jak MP, które po 2 latach dopiero de facto potrafią zwrócić część sprzedaną, oczywiście ujmując marżę. Stwierdziliśmy, że mając pieniądze na wydanie tego pisma, chcemy dotrzeć do czytelnika jak najszybciej, a tą drogą jest właśnie droga biblioteczna, więc dzięki partnerowi, jakim jest Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku, to jest jedna droga, Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, czyli drugi jakiś zupełnie muzealny, ale jednocześnie związany z piśmiennictwem kanał dystrybucji i galerie, czy miejsca, w których po prostu ludzie się spotykają. Więc no, tak chcieliśmy zaistnieć. Udało nam się te 2 numery jakoś przekazać czytelnikom, bo to jest najważniejsze. Jak było widać i słychać na spotkaniu, spotkały się na tyle z ciepłym odbiorem, że ja z tego się tylko mogę cieszyć. A jeżeli mamy takich partnerów dodatkowych, jak Fundacja Artystyczna Podróż Hestii, czy Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie, czy kilka innych różnego rodzaju partnerów, nawet niewymienionych tutaj z nazwy, to tym lepiej dla tych wszystkich, bo to poszerza krąg odbiorców.
Życzę Ci z całego serca, żeby ci partnerzy okazali się wierni, bo wierny partner w dzisiejszych czasach to niestety rzadkość. Wojciech Fułek, dramaturg, poeta i od niedawna redaktor naczelny, pomysłodawca nowego kwartalnika artystycznego Słowo, pomorskiego magazynu artystycznego Słowo, był moim i Państwa gościem. Dziękuję Ci, Wojtku.
Dziękuję i zapraszam do czytania nie tylko Słowa, licząc na dobre słowo od czytelników.
Wojciech Boros to postać znana Państwu nie tylko z trójmiejskiego życia literackiego, ale również z tej audycji. Był wielokrotnie gościem w Po pierwsze wiersze. Dzisiaj spotkaliśmy się przy okazji promocji drugiego numeru, nowego pomorskiego kwartalnika artystycznego Słowo, w którym Wojciech Boros odpowiedzialny jest za serię wywiadów z młodymi poetami, poetkami, często debiutantami. Wojtku, prowadziłeś przez wiele lat podobne wywiady na łamach gdańskiego autografu, które niestety już nie istnieje. Czy to jest bezpośrednia kontynuacja tamtej działalności? Dalej masz ochotę odkrywać nowych autorów, nie tylko trójmiejskich? Czy te wywiady będą się czymś różnić?
Tak, to jest bezpośrednia kontynuacja, ze względu na to, że autograf się nie ukazuje, jak już tam Państwo zapewne zaobserwowali, to od chyba 2 lat. Więc pojawiło się Słowo, do którego zaprosił mnie redaktor naczelny Wojciech Fułek i zapytał, czy mógłbym takie same wywiady, które robiłem wówczas w autografie, robić właśnie dla Słowa. No i myślę, że nie, to mi się nie znudzi z tego prostego powodu, że ci ludzie, którzy przychodzą z tymi swoimi nowymi wierszami, mają po 20 parę lat, nie wydali jeszcze książki, bo to jest taka zasada tych wywiadów, że robię tutaj materiały z ludźmi bez książki. Mają coś ciekawego do powiedzenia, są zbuntowani, odkrywają na nowo język, być może znajdują w poezji coś, o czym ja jako stary redaktor już częściowo zapomniałem. A dzięki temu, że te wywiady mają charakter lekko wampiryczny, ciągle spotykam młodą krew i ta młoda krew działa na mnie ożywczo, przynajmniej w 2 dni po wywiadzie czuję się o wiele lepiej, bardziej taki żywy się czuję, być może nawet mój wiek obniża się z 49 do 39 lat.
Widzisz, a już ci podejrzewałem o pełną bezinteresowność, a jednak tutaj obie strony odnoszą jakieś korzyści. Debiutant zyskuje możliwość prezentacji swoich tekstów na łamach pisma, jest przepytywany przez ciebie, ale ty też coś od niego dostajesz, dostajesz energię. Jesteś cały czas ciekaw tych młodych autorów? No chyba tak, skoro prowadzisz te wywiady. Nie podejrzewam cię, żebyś robił to siłą rozpędu. Do czego potrzebni ci są młodzi poeci?
No ja myślę, że kluczową też sprawą jest to, że być może dla większości tych młodych ludzi jestem jedną z pierwszych osób, chociaż nie chciałbym tak o tym myśleć, ale być może tak często jest, że która próbuje przeprowadzić coś na kształt bardziej pogłębionej analizy tych wierszy i zapytać ich o to, o co być może nie pytają ich rówieśnicy, dlaczego tak, a nie inaczej. I myślę, że to jest bardzo ważne dla takich młodych ludzi, że człowiek z jakimś tam doświadczeniem po prostu pyta ich i te wiersze się później pojawiają w poważnym czasopiśmie, w którym, tak jak na przykład w tym numerze Słowa drugim, to Julia Marczak, 20-letnia poetka, jest zdecydowanie najmłodszą osobą w całej puli autorów i autorek.
A powiedz tak między nami, co sądzisz o Słowie? Przed chwilą rozmawiałem z redaktorem naczelnym, opowiadał o planach wydawniczych z ogromnym entuzjazmem. A czy ty, jako wieloletni już redaktor Blizy, jako człowiek, który od lat publikuje, który zna środowisko literackie, nie tylko Trójmiasta, ale ogólnopolskie, widzisz potrzebę takiego pisma? To znaczy, o co Słowo może wzbogacić pejzaż literacki Pomorza, czy nawet kraju?
Ja myślę, że ono, ponieważ w pewnym sensie nadal jest kontynuacją autografu, to być może w nim będzie to, czego nie ma w innych pismach tutaj wychodzących na terenie Trójmiasta, czyli Toposie, Blizie, Migotaniach, Przejaśnieniach obecnie, czy też portalu Gdańskie Miasto Literatury, chociaż on może trochę szerzej będzie na to spoglądał. Być może to, że właśnie to, co jest, mi się wydaje, mocną stroną Słowa, takie pogłębione analizy i wyszukiwanie takich smaczków z przeszłości, które mają charakter też naukowy, ale też mają charakter często artystyczny, bo my często więcej wiemy o twórcach wielkich i uznanych, a o twórcach lokalnych i twórczyniach wiemy o wiele mniej. I myślę, że Słowo ma ten potencjał, żeby być może bardziej się skupić na tej przestrzeni pomorskiej, ale nie tracąc nic też ze swojej ponadlokalnej jakby mocy.
Wojciech Boros, poeta, redaktor, a od niedawna współpracownik nowego magazynu artystycznego Słowo, był moim i Państwa gościem. Dziękuję ci, Wojtku.
Dziękuję.
W drugim numerze nowego magazynu artystycznego Słowo Wojciech Boros przeprowadzał wywiad z młodą poetką, debiutantką właściwie, 20-letnią Julią Marczak. Julia Marczak jest ze mną w bibliotece przy ulicy Mariackiej w Gdańsku. Julio, w tym wywiadzie powiedziałaś, że lubisz męczyć czytelnika swoją poezją. Jak to należy rozumieć?
Niestety chyba dość dosłownie. Męczyć może w kontekście tego, że poezja, sztuka, nie dla każdego w tych czasach, jak też wcześniej, nie zawsze musi być ładna, nie musi być czysta, w konwencjonalny sposób estetyczna. I tak jest chyba z moimi wierszami. To, że one często nie są zrobione technicznie poprawnie, to, że są takie jakieś tematyce często, niekoniecznie można jakakolwiek patetyczność z nich nie bije, umówmy się, to chyba o to chodzi, stąd to męczenie. Ale czemu lubię to robić, to akurat chyba z tym się urodziłam, albo póki co mój 20-letni bunt jeszcze za mnie bije po prostu.
Sama też się męczysz, pisząc wiersze?
Tak sobie czasem żartuję, ale chyba nie. W gruncie rzeczy chyba się nie męczę. Nie, wydaje mi się, że lubię to robić.
A lubisz czytać wiersze przed żywą publicznością? Lubisz patrzeć w oczy swojemu odbiorcy? Dzisiaj miałaś taką okazję, czytałaś dla kilkudziesięciu osób. Co wtedy czujesz? Dyskomfort, czy satysfakcję, czy lęk?
Zdecydowanie satysfakcję. Nie czuję lęku już na tym etapie wcale. Lubię to robić. Szczerze mówiąc, nie lubię pisać dla czytelnika, który ma sobie sam przeczytać moją twórczość. Uwielbiam patrzeć ludziom w oczy, uwielbiam widzieć ich reakcje i zdecydowanie to mnie najbardziej satysfakcjonuje.
Poproszę cię w takim razie o lekturę jednego z wierszy opublikowanych w drugim numerze nowego magazynu artystycznego Słowo. Prezentacja wierszy towarzyszy rozmowie z tobą, którą przeprowadził Wojciech Boros, Julia Marczak, a wiersz nazywa się Katowice, tak? To będzie ten tekst. To bardzo cię proszę o autorską interpretację.
Katowice. Las w ciele, skurcz w stopie, kłucie w sercu. W czym? W sercu Katowic, kawiarnia, z której nie wychodzisz, ciemne miejsca, chmury nad okiem, Motławą i Zalewem Koronowskim, kojarzę cię po łydce. Oko się styka z horyzontem, usta z historią sprzed lat, dożywocie i wcale. Kotara w postaci powieki, profesor od spraw nieistotnych i ja. Obecnie kruki nie biorą jeńców, wrony nie biorą udziału, gołębie są. Na paluszku pierścionek, na głowie za dużo, powieka na oku kamery, monitoruje mnie ja. Lepszy jakikolwiek w garści niż nic, informacją wbitą w skórę, białko w moczu, ty w Katowicach, ja w dupie. Obroża na szyi psa, gołąb na dachu, mam na myśli ciebie i mnie, ale nie na katowickim dworcu. Zawsze byleby do środy, byle do wiosny, byle do domu, byleby gdzieś nie w mieście, którego nazwa rozpoczyna się na K. Kozy w nosach dzieci, białe proszki w nosach dzieci większych, my w mieszkaniu, my w mieście, my w żołądku ssaka, my w okolicy, kręcimy się w kółko. Kłucie w okolicy żebra, rzęsa w oku, wszystko na miejscu, reszta na wynos. Stać nas na niewiele, na posty, na fyby, nic na wyciągnięcie ręki. Obejmuj ramienie, szyję, talię, dekolt, aż z jabłoni spadnie ostatnie.
Wierszem Katowice Julii Marczak zakończyliśmy relację z promocji drugiego numeru nowego artystycznego magazynu pod tytułem Słowo, która odbyła się 5 stycznia w bibliotece przy ulicy Mariackiej w Gdańsku.
Album poezji. Najpiękniejsze polskie wiersze.
Julian Tuwim. Chrystus miasta. Słuchając audycji Po pierwsze wiersze, mieliście już Państwo okazję poznać różne oblicza sztuki poetyckiej Juliana Tuwima. Takie wiersze jak Przy okrągłym stole, Strofy o późnym lecie czy Wspomnienie pokazywały Tuwima lirycznego. Słowisień to był olśniewający popis sztukmistrza, prawdziwego majstra słowa. Na inne jeszcze walory poety wskazywały wiersze Grand Vals, Brion i Scherzo, utwory roztańczone i rozmuzykowane. Prezentowany dzisiaj wiersz jest jeszcze inny. Poeta odwołuje się w nim do metafizyki i naturalizmu. W tekście tym dochodzą do głosu dwa, wydaje się, niełatwe do pogodzenia instynkty. Religijny i społeczny. A wszystko to oddane językiem dosadnym z użyciem kolokwializmów, a nawet wulgaryzmów. Przypomnę. Tuwim urodził się we wrześniu 1894 w przemysłowej Łodzi w mieszczańskiej rodzinie zasymilowanych Żydów Izydora i Adeli Tuwimów. Chrystus Miasta jest jego wczesnym wierszem, opublikowanym w debiutanckim tomie Czyhanie na Boga z 1918. Część wierszy, które trafiły do tego zbiorku, napisana była jeszcze wcześniej. I tak wiersz pod tytułem Chrystus, zaczynający się wyznaniem Nie skarżę się, mój Panie, i żeś dał sercu memu to smutne miłowanie, miał premierę na łamach Nowego Kuriera Łódzkiego w 1915. Z tego też czasu pochodzi utwór Chrystusie, ze znaną frazą Jeszcze się kiedyś rozsmucę, jeszcze do Ciebie powrócę, Chrystusie. Przywołanie choćby tylko tych trzech tytułów wskazuje na istotne miejsce, jakie w młodzieńczych wierszach Tuwima zajmowała tematyka religijna. Nie tylko zresztą religijna, bo i miłosna. O ile ta druga już niebawem znajdzie pewne ukojenie po poślubieniu przez poetę Stefanii Marchew w 1919. O tyle ta pierwsza, religijna, będzie z różną intensywnością przewijać się przez całą jego twórczość. No więc takie to były rozterki dwudziestolatka z miasta Łodzi, który już za chwilę, zwłaszcza po przeniesieniu się w 1916 do Warszawy, rzuci się w wartki nurt życia literackiego odrodzonej Polski, a jako współzałożyciel kabaretu literackiego Pod Pikadorem i grupy poetyckiej Skamander, a przede wszystkim autor kolejnych znakomitych tomów wierszy, stanie się tegoż życia znaczącym kreatorem. Wróćmy jeszcze na chwilę do wiersza Chrystus Miasta. Utwór rozpoczyna dystych Tańczyli na moście, tańczyli noc całą. Jednak nie każdy taniec jest dobry. Ten nie jest. To istny taniec zła. Orgia występku i łajdactwa, w pewnym sensie przywołujące średniowieczny motyw danse macabre, tańca śmierci. To nie karnawał, to nie bal, to ponure misterium. Wiele lat później do tego samego motywu i w kontekście zbliżonym do Tuwimowego odniesie się Grzegorz Ciechowski, współczesny, choć nieżyjący już wokalista zespołu Republika, który w tekście piosenki Nie pytaj o Polskę wyśpiewa To nie karnawał, ale tańczyć chcę i będę tańczył z nią po dzień. To nie zabawa, ale bawię się, bezsenne noce, senne dnie. To nie kochanka, ale sypiam z nią, choć śmieją ze mnie się i drwią, taka zmęczona i pijana wciąż. Dlatego nie pytaj więcej mnie. W wierszu Tuwima motywowi tańca śmierci przeciwstawiony zostaje motyw płaczącego Boga. W Ewangelii Jezus płacze nad Jerozolimą. W wierszu Tuwima Chrystus płacze nad miastem pogrążonym w misterium nieprawości, owym misterium inquitatis, o którym święty papież Jan Paweł II powie w 2002 roku na krakowskich błoniach, że jest tajemnicą wpisującą się w rzeczywistość świata, w którym żyjemy. Wiersz Tuwima jest mimo wszystko optymistyczny, bo łzy Chrystusa ostatecznie kruszą serca grzeszników, tych, którzy, jak się wydaje, zapomnieli o Bogu. Przesłanie jest ewangeliczne. Chrystus przychodzi do tych, którzy źle się mają, którzy potrzebują lekarza, którzy z różnych powodów znaleźli się na marginesie społeczeństwa, nie waha się towarzyszyć ludziom w ich ciemnościach i upadkach, czekając na najmniejszy nawet gest skruchy, na chęć powrotu na drogę cnót ewangelicznych. Pytanie, a czy łzy Chrystusa skruszą serca bluźnierców wychodzących na ulice współczesnych miast Polski i świata, którzy w imię własnego komfortu i opacznie pojętej wolności uzurpują sobie prawo Stwórcy do ingerowania w tajemnice ludzkiego życia? Pozostawię Państwa z tym strasznym pytaniem. Posłuchajmy. Czyta Jarosław Tyrański.
Julian Tuwim. Chrystus Miasta. Tańczyli na moście, tańczyli noc całą. Zbiry, katy, wyrzutki, wisielce, prostytutki, syfilitycy, nożownicy, łotry, złodzieje, chlacze, wódki. Tańczyli na moście, tańczyli do rana, żebracy, ladacznice, wariaci, chytre szpicle, Tańczyły tan ulice, latarnie, szubienice, hycle. Tańczyli na moście dostojni goście, psu, braty. Starcy rozpustni, stręczyciele, wstydliwi samogwałciciele, wzięli się za ręce, przytupywali, grały harmonie, harmoniki, do świtu grali, tańczyli swój taniec dziki, dalej, dalej, żarli, pili, tańczyli. A był jeden obcy, był jeden nieznany. Patrzyli nań z podełba, ramionami wzruszali, spluwali. Wzięli go na stronę, mówili, mówili, pytali. Milczał. Podszedł rudy, czerwony. Coś za jeden. Milczał. Podszedł drugi, bez nosa, krościasty. Coś za jeden. Milczał. Podszedł Pius, wycedził. Coś za jeden. Milczał. Podeszła Magdalena. Poznała. Powiedziała. Płakał. Ucichło. Coś szeptali. Na ziemię padli. Płakali.
Była to audycja Po pierwsze wiersze. Dla tych, którzy piszą wiersze, czytają wiersze i dla tych, którzy chcieliby wiersze czytać, ale nie wiedzą od czego zacząć.